trzeci list Jana. Ja tylko tak w skrócie powiem, co robiliśmy. Byliśmy w dwóch zborach w Poznaniu. W jeden dzień świąt i w drugi dzień świąt. Mówię, te młodsze pokolenie już i te większe zbory jakby zapominają chyba czasami o takich pozdrowieniach, chociaż kiedyś pozdrowienia jeszcze to polegały na tym, że ktoś wychodzi w zborze, bo to miało działać jako takie zbudowanie dla całej społeczności. Co tam się dzieje u kogoś? No dzisiaj właściwie to się traci na wartości, ponieważ wystarczy otworzyć internet i większość rzeczy wiemy. No, ale to nie jest takie oczywiste. Zastanawiałem się też, bo oczywiście byliśmy z wnukami, byliśmy tak troszkę dziwnie to zorganizowaliśmy, ponieważ córka najstarsza wyjechała, więc my wynajęliśmy jej dom, przyjechaliśmy do jej domu i dwie córki, które zostały tam na miejscu, tam mieliśmy spotkanie i jeszcze jedno małżeństwo tam ze zboru, którzy byli samotni, mieli z nami tą wigilię i tą społeczność. Ale jak to z maluchami bywa, mnie to zawsze intryguje, kiedy patrzę na te maluchy, czy to ma 3 tygodnie, czy już teraz, no trochę więcej, tak? Parę tygodni, czy później 3 latka ma, czy później 6 latek ma, czy później ja mam 60 lat. Ale myślę sobie, jaka jest różnica między nami tak naprawdę w oczach Boga? Kiedy Bóg patrzy na takie małe brzdące, które tak naprawdę nic nie dają, poza tym, co ja sobie zawsze żartuję tutaj, że one szkodzą tylko, ile to kosztuje wyżywienie, pranie i tak dalej. Ciągle coś siedzi i ciągle coś zrzuca na ziemię i ciągle zrzuca na ziemię. No, tłumaczy mu się prawo grawitacji, że to tak zawsze będzie, ale nie, ono musi sprawdzić po raz 100, 200 i ty podnosisz i podnosisz to z podłogi, nie? Ale myślę to w takim, żartuję oczywiście, ale myślę to w takim kontekście, że jak Bóg patrzy na nas, ile razy my doświadczamy Jego miłości, takie zrzucanie na podłogę, zrzucanie tej, sprawdzanie grawitacji, ile razy my sprawdzamy, czy On na pewno jest Bogiem miłości? Czy Bóg mnie kocha? Nie jest tak? Mam wrażenie, że całe nasze życie tak wygląda. Tak jak mówię, nawet jeżeli mamy te 60 lat, powiedzmy mój wiek. Zacznę od wersetu z listu do Hebrajczyków, żeby wrzucić niejako takie tło do tego, o czym będę chciał mówić, a będę się chciał skupić na trzecim liście Jana. A tytuł brzmi, aha, zapomniałem, bo nie widzę dobrze tego tytułu, ale tytuł brzmi, zdaje się, że związane było z tym, kim jesteś, tak? Możemy wyobrazić sobie taką sytuację, że przepraszam, że jest ciemno, spotykasz kogoś albo ktoś ciebie spotyka w ciemności, to się zdarza i ktoś zadaje ci pytanie, kim jesteś, co tu robisz, tak? I mów prawdę jeszcze, no to już brzmi bardzo tak niebezpiecznie wręcz, ale takie pytania pojawiają się w Biblii, co ciekawe, i to wcale tego jest nie mało. Bóg pyta się Adama, gdzie jesteś, tak? No, Adama się pyta, gdzie jesteś. Pyta się później Kaina, gdzie jest twój brat. Bóg zadaje pytania ciekawe. Bóg zadaje pytania Hagar, skąd tu przyszłaś? Tak? Co tutaj robisz w tym miejscu? Eliasz, do Eliasza Bóg zwraca się 2 razy. Eliaszu, co ty tutaj robisz? To nie jest to, że Pan Bóg nie wie, co oni tam robią, potrzebuje informacji, tylko oczywiście to jest jakby refleksja dla nas, dla nich, tak? I dla nas również. Bóg się nas pyta, kim ty jesteś, co tutaj robisz, co tutaj robisz. I mówię to w kontekście właśnie tych pielgrzymów z listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału, to tutaj jest. Hebrajczyków 11 rozdział, 13 wiersz. Ci bohaterowie wiary, powiedziane o nich jest, że wszyscy poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Kim jesteś? Każdy taki moment jak dzisiaj, ten końcówka roku, zastanawiamy się nad swoim życiem. W jakim miejscu jestem? O co chodzi w ogóle w moim życiu? Prawda? I to są bardzo dobre pytania i powinniśmy je jakby przed Bogiem przeanalizować. Co to znaczy, że jestem gościem i pielgrzymem? Co znaczy, że jestem gościem i pielgrzymem? No, to znaczy, że to nie jest mój dom, prawda? To nie jest moje docelowe miejsce. To nie jest moje tutaj, tak? To nie jest moje, to nie należy do mnie. I kiedy zadać sobie pytanie w ogóle o chrześcijaństwo, jak się ma chrześcijaństwo, jak się mają chrześcijanie w tym swoim pielgrzymowaniu tutaj na ziemi, co się z nimi dzieje? No, powiedzmy, jeżeli mówimy o tych bohaterach wiary, czy widzimy takich bohaterów wiary dookoła siebie dzisiaj? Kto byłby takim bohaterem wiary? Na co, na kogo by wskazywał? Jak mówiłby o swoim życiu? Jak mówiłby o tym, kto i co dla niego jest najważniejsze? Kto jest najważniejszy dla niego i co jest najważniejsze? Ważne? Bardzo ważne. Ale zobaczmy, dzisiaj są takie dziwne czasy, że chrześcijaństwo właściwie jest takie spychane. Inne religie, to jest kultura, jesteśmy ubogaceni czyjąś kulturą. Niedawno widziałem jakiś filmik, kiedy w Warszawie, na Muranowie, nie wiem, czy to jest prawdziwe, ale tak to wyglądało jak prawdziwe, muzułmanie na chodniku w Polsce, na Muranowie, w Warszawie, urządzili modlitwę i tam padali, modlili się i to jest kultura, prawda? To jest ciekawa kultura obcego narodu. Im można. Gdzieś tam, no właśnie dzieją się w naszym Sejmie, tak? W parlamencie dzieją się też dziwne rzeczy. Ja, to jest kultura. To jest kultura, a dla innych to już jest religia. Obca religia, zupełnie niezrozumiała. Nie chcę w to wchodzić, nie chcę tego analizować, ale chodzi mi o to, że chrześcijaństwo staje się coraz bardziej niezrozumiałe, coraz bardziej odpychane. I to nie tylko gdzieś tam w świecie, w zborach również. W zborach i to mówię o tym dlatego, że będziemy mieli przed sobą ten trzeci list Jana i to jest zbór. I coś się dzieje niedobrego, jeżeli chodzi o Ewangelię. I też jest taka rzecz, którą musiałem sobie uświadomić. Co się dzieje, kiedy czuję zagrożenie? Co się dzieje z nami, kiedy czujesz zagrożenie? Zaczynasz wycofywać się i zaczynasz okopywać się niejako, można powiedzieć, izolować od tego świata, nastawiam się wtedy na przetrwanie. Jeżeli nastawiam się na przetrwanie, to przestaję być produktywny, przestaję się rozwijać. To jest taka ciekawa obserwacja dotycząca życia, ale mówię to po to, że zastanawiam się nad sobą, nad swoim chrześcijańskim życiem. Czy przypadkiem, patrząc na tą wrogość gdzieś dookoła, niezrozumienie w takim najlżejszym przypadku, czy przypadkiem nie robię czegoś takiego, że się wycofuję, że się okopuję, szukam swojej strefy bezpieczeństwa i tu byle przeczekać, taka strefa komfortu, jak to Wyspiański w Weselu mówił, niech na całym świecie wojna, byle polska wieś, jak to była, zaciszna, byle polska wieś spokojna. Tak? Pamiętajmy o tym, jesteśmy obcymi, jesteśmy przychodniami na tym świecie, goście i pielgrzymi. Wspominałem już niedawno o Józefie. Pamiętacie, jak się przygotowywał na emeryturę swoją? Oczywiście on do końca pracował w pałacu prawdopodobnie faraona, ale w specyficzny sposób, co Biblia pamięta, jeżeli chodzi o jego bohaterstwo wiary? Czy mówi o tym, jak go sprzedali, czy mówi o tym, jak był w więzieniu? Nie. Mówi o tym, jak on się przygotował na emeryturę. Właściwie nie tylko się, ale innych w związku z sobą i swoimi kośćmi. Ponieważ prosił, żeby jego kości zabalsamowano, jego ciało zabalsamowano i żeby go zaniesiono do ziemi obiecanej, bo Bóg powiedział. I nie było mu to obojętne. Prawda? I w ten sposób on przygotował, mówi, jestem tutaj pielgrzymem, jestem tutaj obcym. Nawet jeżeli wyglądam na króla tego świata, prawie że, bo tak mógł wyglądać w pewnych momentach, na tym rydwanie obwieszony złotem, swoimi prawami, przywilejami, które miał, mógł wyglądać. Tak? Król życia. A mówi, nie, tu jestem tylko gościem, proszę pamiętać. I trwało to ponad 400 lat, kiedy te jego kości tam leżały i czekały, ale każde pokolenie pamiętało, Józef powiedział, że Bóg powiedział, że to nie jest nasza ziemia. T- ten kawałek ziemi do nas nie należy. To Bóg obiecał. Tam jest nasze miejsce. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym również pamiętali. Często mówimy o różnych bohaterach księgi, na przykład Daniel, tak, że jest księga Daniela, jest głównym bohaterem i lubimy czytać jego dzieje, co się wydarzyło, podobnie z księgą Estery, tak, ale musimy pamiętać przy tym wszystkim, że to nie oni są tak naprawdę głównymi bohaterami. Tak samo jak w życiu Józefa, a też są każdego innego patriarchy czy bohatera wiary, to nie oni są tak naprawdę na tym pierwszym miejscu. Bohaterem stajesz się, kiedy na pierwszym miejscu w twoim życiu jest Bóg. To dotyczyło Daniela, to dotyczyło Estery, to dotyczyło Józefa. Każdego bohatera dotyczy ta kwestia. Nie jesteś bohaterem, nie będziesz bohaterem, dopóki tym pierwszym w twoim życiu nie będzie Jezus Chrystus, dopóki nie będzie sprawa Chrystusowa. I to musi być tak pilne, tak ważne, że wszystko inne blednie, jeżeli chodzi o tą potrzebę kontynuowania sprawy Chrystusowej, trwania przy Chrystusie i pilnowania Jego słowa. Jeżeli chodzi jeszcze o tych bohaterów wiary, niedawno też zwróciłem uwagę na to, jak funkcjonują fałszywi nauczyciele. Fałszywi nauczyciele, owszem, oni też odnoszą się do tych bohaterów wiary, ale prawie natychmiast, bardzo szybko przechodzą, mówiąc na przykład o Dawidzie, szybko przechodzą do tego i ty jesteś tym Dawidem i ty zwyciężysz, jeżeli to i tamto i osiągniesz sukces w swoim życiu. Fałszywi nauczyciele skupiają się właśnie na sobie, na swoim powodzeniu, na tym, co tutaj możesz zdobyć i kim tutaj możesz być na tej ziemi. Dlatego trzeba, naprawdę trzeba uważać. I to też jest takie ciekawe odnośnie nas, że to, co Biblia mówi, że oni mówią to, co ucho łechce, ale prawda dotyczy każdego naszego ucha. My mamy w takim w każdym naszym uchu jest taka nutka, taka struna raczej, która bardzo lubi pewne tony. Kiedy mówi się o nas, kiedy mówi się o naszym rozwoju, mówi się o tym, co będzie, jak będzie lepiej w twoim życiu. Lubimy tego słuchać. Mówienie o teologii czasami wydaje się być takie odległe, takie, no trzeba to przejść, tak, wiem, trzeba zaczekać, będzie później fajny moment, ale o teologii to tak trudno myśleć o tym, co tam nas czeka, co tam za górami obiecano nam. Nie widział nikt, nie słyszał, nikt nie był, nie wrócił. No, jest napisane, no, Pan Jezus wrócił, ale to gdzieś tam jest takie w dalszym ciągu, takie jakby nie tutaj, nie dla mnie. I czasami takie rzeczy dzieją się, tak jak tutaj właśnie chcę powiedzieć w liście, tym trzecim liście Jana. Padają tutaj trzy imiona. To jest skierowany list jest do kogo? Do, widzimy tam, trzeci list Jana, trzeba otworzyć, zaczekam. Bardzo krótki, prosty, na jednej stronie się mieści. Do Gajusa, tak? W pierwszym wersecie mamy Gajusa. W dziewiątym wersecie mamy kogo? Diotrefes. I w dwunastym wierszu mamy Demetriusza. Warto o nich pamiętać. Trzy postaci. Do kogo list jest skierowany, o kim mówi. Od razu powiemy, Diotrefes czarny charakter, Demetriusz taki szlachetny charakter. Śmieszne, bo mój syn Piotr, kiedy nasze dziewczyny wybierały imiona dla swoich dzieci, on ciągle mówi, ale czemu nie Demetriusz? Czemu nie Demetriusz? No weźcie, dajcie jakiemuś dziecku imię na imię Demetriusz. No nie, takie imiona już dzisiaj nie funkcjonują, aczkolwiek Demetriusz jest bardzo, bardzo pozytywną postacią. Ale w tym liście są też bezimienni bracia. Tak? W trzecim wierszu czytamy, że przyszli bracia, złożyli świadectwo i tak dalej. Później jeszcze czytamy o nich w piątym wierszu. Wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, którzy złożyli świadectwo o miłości zborom o miłości Twojej i dobrze postąpisz, jeśli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem, i to jest bardzo ciekawe podsumowanie, wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując, od pogan. I oni są bardzo ważni, chociaż są bezimienni, ale są tutaj ważni, ponieważ to, jak ich potraktował Gajus, to, jak ich potraktował Diotrefes i jak potraktował ich Demetriusz, jest takim papierkiem lakmusowym, można powiedzieć, tak? Takim sprawdzianem tego, do kogo naprawdę należysz, kim jesteś, jak patrzysz na życie, z kogo naśladujesz. Bo w życiu jest tak, że my zawsze kogoś naśladujemy. Więc tak, ten trzeci i czwarty wiersz jeszcze raz przeczytam. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twojej, że Ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Tam trzeba pewną rzecz wyjaśnić. W trzecim wierszu powiedziane jest, bracia złożyli świadectwo o rzetelności. Tam naprawdę jest jedno i to samo słowo, prawda. Tak, o Twojej prawdziwości. Ale to jest dobre tłumaczenie, to jest dobre, tylko żebyśmy mieli świadomość tego. Tak? Rzetelność, albo inaczej taka prawdziwość Twoja, że Ty istotnie naprawdę żyjesz w prawdzie, że prawda kieruje całym Twoim jakby postępowaniem. Tak? Prawda kieruje całym Twoim postępowaniem. Za Tobą stoi prawda. To jest bardzo ważne sformułowanie u Jana, i tutaj ono jest bardzo mocno podkreślone. Inne tłumaczenie mówi, uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności, a nie to jest to, co czytaliśmy, a słowo życia tutaj mówi, bracia sprawili mi dużo radości, opowiadając, jak wiernie trwasz w prawdzie. Wiernie trwasz w prawdzie, słowo życia mówi, nic mnie bardziej nie cieszy niż wiadomość, że moje duchowe dzieci żyją w prawdzie. Tak, albo ktoś jest oddany albo poświęcony prawdzie. Oddany albo poświęcony prawdzie. To jest dla nas absolutnie naturalne. Gdybym zapytał, kogo naśladujesz w swoim życiu? Nikogo. Ktoś mówił, ja wiem, młodzi ludzie tak odpowiadają, nikogo. Ja jestem sam dla siebie sterem, żeglarzem, okrętem. Nieprawda? Zawsze kogoś naśladujesz. Zawsze. Zawsze. I na końcu powiem, za chwilę przejdziemy pewne takie studium małe zrobimy, podkreśla taką bardzo dramatyczną prawdę odnośnie tego naśladowania. Ale mówię, czy czytamy, czy oglądamy coś, zawsze gdzieś tam zostaje w głowie. Nawet czytałem z dziećmi Donaldy. Nie wiem, ktoś czytał Donaldy, tam są takie historie wujka Donalda i trzech siostrzeńców jego. I nawet te teksty, jak często dzieci załapują i później powtarzają. Tak? Z filmów, z kreskówek, ciągle łapiemy skądś jakiś przykład naszego myślenia, mówienia, w ogóle całych naszych ideałów w naszym życiu, tak? Jak motywacji, po co to robię. To będzie twój język, tak? Ton języka, bo to też jest ważne, że to nie, na filmach to widać szczególnie, że nie tylko oni rozmawiają, mówią jakieś śmieszne zdania albo takie dosadne, ale ton, w jakim to wypowiadają. I to tak siada człowiekowi do głowy. Pastor dzielił się takim przeżyciem, mówił o chrzcił pewnego młodzieńca i mówi, że aż się śmiał w baptysterium, nie wypadało, ale mówi, nie umiał powstrzymać śmiechu, ponieważ młodzieniec, kiedy składał świadectwo, mówił, że niestety był najlepszym przykładem i w szkole. Trochę się zdziwili wszyscy, w jakim sensie najlepszym przykładem. On cały był taki potatuowany i tak dalej. No, pani mówiła, że jestem najlepszym przykładem, ale w czym? No najlepszym przykładem w tym, że jestem złym uczniem. To jest najlepszy przykład, że jesteś złym uczniem. Takiego złego postępowania. Więc różne są te przykłady w naszym życiu. Do czego namawia Jan? Mówi Jan, pisząc do Gajusa, w 11 wierszu, teraz zobaczmy, 11 wiersz. Mam nadzieję, że to jest to, bo nie widzę dokładnie. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe. Bardzo wyraźnie do niego mówi. Nie naśladuj tego, co złe, czyli złych postaw, złych priorytetów. To będą złe motywacje. Nie naśladuj tego, co złe. Nie tylko możesz, ale musisz mieć pozytywne przykłady w swoim życiu. Bo negatywnych zawsze będzie dużo. Zawsze będzie tego sporo. I nawet jeżeli to będą wcale nie jakieś takie zbrodnicze, kryminalne, straszne, jakieś plugawe filmy, czy książki, czy cokolwiek, po prostu chodzi tylko o to, czym kierują się ci ludzie w swoim życiu. Nie naśladuj tego, co złe, i natychmiast myślę o Adamie i Ewie, natychmiast myślę o Kainie i szczególnie te dwie sytuacje, powiedzmy. Adam i Ewa, kiedy wąż mówi do nich, będziecie jak Bóg, poznacie dobro i co? I zło. Co takiego złego jest w poznaniu dobra i zła? Uznali, że to jest godne pożądania. Tak? Chcieli tego i zrobili to. Tak? I później, zaraz potem widzimy Kaina, który zabija swojego brata Abla. Gdyby to przenieść w taki sposób, gdyby diabeł mówił, będziecie jak Bóg i poznacie, doświadczycie na sobie, co to jest kradzież, co to jest morderstwo, co to jest oszustwo. Chcecie tego, prawda? No nikt o zdrowym umyśle nie powie, tak, chciałbym tego spróbować. Bo bardzo często kłamstwo, to oszustwo szatana jest takie zakamuflowane. Nie śpiesz się. Nic takiego złego się nie dzieje. To nie przejmuj się tym. Wszyscy tak robią. Nawet ci w zborze to oglądają. I tak mówią niektórzy. Jan bardzo wyraźnie przestrzega. Nie przestrzegaj tego, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. I u Jana, jak to u Jana, krótka definicja, prosta. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział, nie zobaczył, nigdy nie poznał Boga. I oczywiście to, że ja coś wiem, tak? Ja bardzo często mówię o tym, nie wiem, czy wiemy, mistrz i majster, tak? To jest to samo słowo, mistrz i majster. Ja mówię, ja nie jestem mistrzem, nie jestem majstrem w takim znaczeniu, ja jestem majsterkowiczem i to, że widziałem filmik na YouTubie, jak to się robi, to nie znaczy, że ja to umiem. To, że ktoś przeczytał książkę, to, że ktoś usłyszał dobre kazanie, to nie znaczy, że on to umie. Jesteś tym, co robisz tak naprawdę, a nie tym, co mówisz, że robisz. Prawda? Więc niestety bardzo często łapię sam siebie na tym, że mówię. Tak? I wydaje mi się, że to już umiem. A ja mówię tylko na razie, a jeszcze tego nie umiem. Tu trzeba mieć taką miarę dla siebie i z pokorą patrzeć, jak to tak naprawdę w moim życiu jest. Dlatego tak ważne będą grupy, relacje w rodzinie, czy to w zborze, kiedy się spotykamy, bo zawsze potrzebujemy mieć wśród siebie taki wzór kogoś. A nawet jeżeli nie mamy fizycznie jakiegoś wzoru, tak, no to ja też to często podkreślam, a w czym jest problem, żeby przeczytać jakichś mądrych ludzi? Tego jest sporo. John Piper, czy w starych, czy dzisiejsze czasy, czy Billy Graham, którego znamy. W czym jest problem, że mamy grupę i przeczytamy fragment z jego książki, pomyślimy, rozważymy, pomodlimy się. Mieć wzór z kogoś, tak? Kto żył, był na tej ziemi. Uważaj, kogo naśladujesz. I teraz kogo wymieniasz w swoim życiu? Pamiętam taką sytuację też. Miał przyjechać do Polski Todd White. Nie wiem, czy ktoś się spotkał z takim nazwiskiem. Todd White, takie dredy, grube nogi, dredy i tak dalej. I myśmy napisali list kilku pastorów i tam ze zboru. Napisaliśmy list do Henryka Wiej. A powiem, a co tam? Do Henryka Wiej napisaliśmy list o tym, że ten człowiek nie jest godny zaufania. Ten człowiek nie trzyma się Biblii. On nie reprezentuje Boga. Jaka była odpowiedź? Henryk Wieje zastraszył nas do sądu, że poda nas do sądu, jeżeli będziemy o tym mówili. To bardzo dziwna reakcja, nie? Wśród chrześcijan w kościele. Ale tak było. Mówię to, bo sam się pod tym listem podpisywałem, sam to czytałem. Uważaj, kogo naśladujesz. W Ewangeliach, i teraz będzie to, co brat Szymon zawsze mówi, konkordancja, kiedy będzie konkordancja. Teraz będzie troszeczkę konkordancji, czyli przejdziemy przez parę wersetów w Biblii. odnośnie naśladowania. Domyślamy się, że pierwszy to oczywiście jest Pan Jezus i On prawie w każdej Ewangelii mówi tak? Naśladuj mnie i idź za mną, to jest to samo sformułowanie. Czyli uczenie się w praktyce, to nie jest to, że widziałem jakieś takie zdjęcie śmieszne, że właśnie Pan Jezus stoi, a uczniowie siedzą w ławkach i zapisują, co On mówi. No nie na tym polegało uczniostwo uczniów Pana Jezusa. Oni szli za Nim i ciągle uczyli się zaufania. Ciągle uczyli się zaufania i tego, że On jest mistrzem, On jest Panem, że On jest rzeczywiście tym, na kogo czekali. Tak? Więc to jest jedna rzecz. Ale teraz tak, po kolei. Gdzie jestem, bo się zgubiłem? List do Koryntian. W liście do Koryntian w 4 i 11 wierszu, rozdziale przeczytamy. To jest ciekawe. Proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. I kto to mówi? Paweł to mówi. Paweł mówi, bądźcie naśladowcami moimi. Ale dalej w tym 11 rozdziale i w 1 wierszu jakby uzupełnia i wyjaśnia. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Więc to jest bardzo ważne i to Biblia często przypominamy tutaj może z kazalnicy, że już jesteśmy na tyle dorośli, że my powinniśmy być nauczycielami. My powinniśmy być tym wzorem dla naszych dzieci, wnuków. Tak? Jakie są priorytety? Co dla nas jest najważniejsze? W bardzo podobnym tonie. Dalej. List do Filipian. Przepraszam. 3 rozdział, 17 wiersz. Bądźcie naśladowcami moimi, znowu mówi bracia, i patrzcie też na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Paweł był wybitnie świadomy tego, że ma być wzorem. Myślę, że to jest coś, co my, może rodzice, czasami zapominamy, że mamy być wzorem. I to jest moją modlitwą, kiedy jedziemy ciągle tak do tego Poznania, tak ciągle już na chwilę przestaną nas pytać, kiedy przyjedziemy, już mniej więcej wiedzą, parę miesięcy jeszcze trzeba odczekać. Ale jest to moją modlitwą, żeby być wzorem dla moich dzieci, dla moich wnuków, być dla nich wsparciem tam. List do Filipian. Dalej. Tesaloniczan, 1 Tesaloniczan. Wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Ciekawy kontekst naśladowania. Mówi, bo spotkało was to samo, co nas. Ucisk, prześladowanie. Tak? Tu się naprawdę bardzo sprawdza, jak naśladuję, tak? Jak wierny jestem w naśladowaniu Pana. Dalej jeszcze 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, 14 wiersz. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów. Tak? Że pierwszy list do Tesaloniczan, naśladowanie związane było jak najbardziej z jakimś prześladowaniem. Drugi list do Tesaloniczan bardziej skupi się na, tu mamy w 7 i 9 wierszu, 3 rozdział, 7 i 9 wiersz, mówi, sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, ale tu mówi bardziej o takim życiu. I to kiedy myślałem nad tym fragmentem, myślałem sobie, że co jak co, ale Polacy, tych, których znam, to nie można im tego zarzucić, że jak to powiedzieć, że pasożytują, że żyją na garnuszku mamusi, tatusia. Raczej prawie wszyscy, których znam, idą do pracy, rzetelnie pracują i tak dalej. I tutaj Paweł mówi, my też taki przykład stanowiliśmy dla nich. Pracy, rzetelności w pracy. I jeszcze w 9 właśnie mówi, że mieliby prawo do tego, żeby być obsługiwani, ale jednak mówi, daliśmy wam samych siebie za przykład do naśladowania. Idźmy dalej jeszcze. Hebrajczyków 6 rozdział. Powinniśmy sobie zadać pytanie do tego, w jaki sposób stajemy się dziedzicami obietnic Bożych. Często modlimy się o błogosławieństwo, ale myślę, że dobrze by było, gdyby nam nie uciekało też to, że my mamy błogosławieństwo. Odziedziczyliśmy błogosławieństwo. Ktoś mógł powiedzieć z zewnątrz, hej, kim ty jesteś? Ty nie jesteś Żydem przecież. Co ma piernik do wiatraka? Ty, Abraham, co ty masz z nim wspólnego? Ano tak, przez Jezusa Chrystusa my dziedziczymy obietnice błogosławieństwa i to nie są tylko jakieś tam błogosławieństwa tu i tam i siam. Nie, nie, to jest to błogosławieństwo płynące z krzyża, płynące z Ducha Świętego. To jest to jedyne błogosławieństwo abrahamowe, jakby dziedziczone później przez potomka, przez Jezusa Chrystusa, które my otrzymujemy. Nie ma innego błogosławieństwa ważniejszego niż to. Bo można mieć szczęście w wielu, wielu różnych dziedzinach życia, powodzi się komuś materialnie, zdrowotnie i tak dalej. To nie ma żadnego znaczenia, jeżeli nie masz tego błogosławieństwa. Tak? To musi naprawdę gdzieś tam do nas wejść mocno. Więc ten szósty rozdział, tam wcześniej w 10 wierszu mówi, że Bóg nie zapomni tego, że usługiwaliście świętym. 11 wiersz teraz. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście nie stali się ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Tak? Jak dziedziczymy? No, przez cierpliwość i wiarę. Przez wiarę i cierpliwość dziedziczymy obietnicę. I przez to, że nie obniżamy sobie poprzeczki. Tak jedno z tłumaczeń właśnie powiedziało, mówi w taki sposób, nie chcemy, byście obniżali sobie poprzeczkę. Więc my często obniżamy poprzeczkę, ale to ułatwiamy sobie życie, ale to nie daje nam efektu dobrego, tylko właśnie szkodliwy dla naszej duszy. On mówi, macie zachować pełnię nadziei aż do końca. Gorliwość i pełnia nadziei aż do końca, żebyście się nie stali ociężali, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę, cierpliwość dziedziczą obietnice Boże. Więc wiara i cierpliwość idą w parze, tak samo jak działanie i czekanie. Działanie i czekanie. To jest para. Tak? I działamy i musimy umieć czekać. Czekać na Pana. I jeszcze jeden fragment z listu do Hebrajczyków, 13:7, mówi: pamiętajcie nawozów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie, co? Wiarę ich. To jest piękne, prawda, sformułowanie. Jestem przekonany, że wielu z was nieraz rozmyślało nad tym, to są takie wersety, które idę gdzieś, czy leżę, myślę, naśladować czyjąś wiarę. Naśladować czyjąś wiarę mojego ojca, mojej mamy, mojej babci, mojego dziadka, naśladować czyjąś wiarę. Bardzo ważne. I wreszcie werset z listu do Efezjan. Czy jestem tutaj? Tak, Efezjan, drugi rozdział. Zostawiłem sobie na sam koniec, chociaż tam druga część jest taka sama, jak powiedzmy to, co do tej pory mieliśmy powiedziane, to w tym piątym rozdziale w piątym rozdziale, pierwszym wierszu, to jest to samo, co do tej pory mieliśmy, bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Ale zobaczcie na to, co jest powiedziane w tym drugim rozdziale i drugim wierszu. Tak? Mówi najpierw o tym, że chodziliśmy w grzechach. Mówi, niegdyś chodziliście w grzechach według modły tego świata albo według wzoru tego świata, tak jak ten świat nadaje takie swoje tempo dla tych niewolników, którzy chodzą pod jego pręgierzem. I mówi, naśladowaliście władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Inne tłumaczenia mówią, służyliście albo słuchaliście tego władcy, który rządzi niewiernymi ludźmi. Realizowaliście plany. To też jest takie ciekawe sformułowanie. Tak? Większość ludzi, wszyscy ludzie, którzy nie należą do Chrystusa i nie wykonują Jego woli, oni tak naprawdę realizują plany diabła. I to jest ciężkie do przyjęcia. Tak jak powiedziałem na początku, ja kogoś naśladuję? Ależ skąd? Ja jestem niezależny. Ja mam swoją wolę, ja jestem wolnym człowiekiem. Ci wszyscy, którzy nie należą do Chrystusa, zdziwią się, jak bardzo realizowali plany diabła. Dobrze, ale tu jak powiedzieliśmy, Gajusa mówi, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. I wreszcie właśnie, tak jak powiedziałem w tym piątym rozdziale i pierwszym wierszu, powiedziałem, nie bądźcie naśladowcami diabła, bądźcie naśladowcami Boga. Boga. Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Odwrotnością jest właśnie diotrefes. Diotrefes był odwrotnością, jeżeli chodzi o posłuszeństwo prawdzie. Czytamy o nim w 9 wierszu w taki sposób. Diotrefes lubi odgrywać wśród nich rolę kierowniczą. Nie uznaje nas. Nie uznaje nas. Tak? Uważa siebie za kogoś ważniejszego, uważa siebie za kogoś za mądrzejszego od apostołów. Nie przyjmuje żadnej nagany, żadnej krytyki, nie przyjmuje żadnego osądu. Nikt go nie będzie sądzić, tak mówi Diotrefes. I oczywiście też to wychodzi w tym, jak on traktuje tych braci wędrownych, tych, którzy szli dla imienia Pana Jezusa. Tak? Mówi, my powinniśmy ich podejmować, my powinniśmy ich przyjmować. A on mówi, a ten Diotrefes nie tylko nie przyjmuje, ale zabrania w ogóle ich przyjmowania w domu. Do tego można wziąć taki fragment sobie z listu do Koryntian. Myślę, że wszyscy dobrze pamiętamy. 1 Koryntian 15:33. Nie błądźcie, złe rozmowy co robią? Tak jest, psują dobre obyczaje, czyli jakieś popularne formułki, które się powtarza. Takie, to się nazywa takie legendy miejskie, nie wiem dlaczego tak to się nazywa. W każdym razie ciężko się rozmawia dzisiaj z ludźmi, żeby powołać się na jakiś skąd to wiesz, na czym opierasz swoją opinię, swoje przekonanie czy wiarę wręcz, na czym to opierasz. Ciężko dzisiaj się z ludźmi o tym rozmawia. I taki był Diotrefes. Do niego nic nie docierało, żadne argumenty. Nic nie mogło go przekonać. I w tym liście do Koryntian dalsze wersety mówią, zwróćcie uwagę na to, 15:34, opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga. Dla zawstydzenia waszego to mówię. I inne tłumaczenie mówi, są ignorantami w poznaniu Boga. I są ignorantami w poznaniu Boga. Czyli do Diotrefesa jakby nic nie docierało. On naprawdę nie znał Boga. I to jest to, co później tam Jan powiedział w tym 11 wierszu. Kto źle czyni, nie widział Boga. Nie zna Boga, nie widział Go. Tak? Niby reprezentuje Go, niby mówi w Jego imieniu, ale tak naprawdę nie zna Boga. Bardzo poważna kwestia. No i wreszcie ten pozytywny przykład, to jest Demetriusz. Demetriuszowi w 12 wierszu czytamy, wystawili wszyscy, nawet sama prawda, dobre świadectwo. My również wystawiamy, a wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. Takie pytanie refleksyjne. Jesteś czasami załamany kimś? No, ja bardzo często. Czy jesteś kimś załamany, nawet sobą, bardzo często. A co to świadczy? O czym to świadczy? Jeżeli jestem załamany kimś, to dlatego, że pokładałem w tym kimś zbytnią ufność, tak? Zbytnią nadzieję pokładałem. To samo dotyczy mnie, uczciwie mówiąc, tak? Czasami jestem załamany sobą, bo myślałem, że dam rady, bo myślałem, że jestem lepszy niż to, co wyszło jak zwykle ze mnie. Ale jeżeli patrzymy na ludzi innych i oni cię załamują, no to no, wiadomo, że tak z dziećmi może być. Z maluchami tak jest. Tak? Mamy, no już się cieszymy, no, brawo, brawo, udało ci się. Już jest taki grzeczny, dał siostrzyczce jakąś czekoladkę, a za chwilę walnął ją w łeb i zabrał jedną czekoladkę. Nie, no to tak nie miało być. No, załamujesz mnie. To dzieci, tak? Ale patrzymy na dorosłych. Ilu ludzi mówi później o rządzie na przykład, tak? O tym, o rządach, co powinny zrobić, przecież tam wojna jest, a one nic nie robią. O rządzie naszym, ach, ci byli źli, a ci, co przyszli, to jeszcze lepsi. I jesteśmy załamani. Dlaczego? Dlatego, że pokładaliśmy nadzieję w złych. tak, obiektach, w niewłaściwych obiektach albo niewłaściwą nadzieję pokładaliśmy. Liczyliśmy na nich, na kogoś. Ale tutaj zobaczmy, co stoi za tym naszym Demetriuszem. Co potwierdza jego prawdziwość? No, sama prawda. Sama prawda. I tu znowu przypomina mi się Hiob i ta końcowa scena, kiedy mają być potępieni przyjaciele Hioba. I Bóg mówi, oni nie mówili prawdy o mnie. Oni nie stali w prawdzie. Jak to nie mówili prawdy? Przecież oni takie wzniosłe rzeczy mówili o Bogu, napominali Go, że mówili o Bogu, tak? A mówi, nie, mówili kłamstwo, nie stali w prawdzie. A Hiobowi Pan Bóg pozwolił mówić te różne rzeczy, które wcale nie wyglądały tak bardzo pobożnie, ale Hiob był uczciwy przed Bogiem, tak? I tutaj podobnie nie ma doskonałych ludzi, nie ma idealnych ludzi, ale Demetriusz stoi w prawdzie. Nie tylko mówi o niej, ale ta prawda jakby idzie za nim, potwierdza to, kim on jest. Prawda potwierdza to, kim on jest. Jego życie świadczyło o tym, że on stał w tej prawdzie. Więc pytanie, które kieruję do siebie, jaka prawda potwierdza moje, twoje życie? Jaka prawda stoi za tobą? Jaka prawda? Za jakimi wartościami kierujesz się i no właśnie co potwierdza to? Zobaczcie też, że jest popularne coś takiego, że dajemy się łatwo na to złapać, że ktoś pięknie przemawia. Albo ktoś potrafi jakieś rzekome cuda tworzyć. Wow, to jest ktoś. I idą za nim. I zobaczcie, tak będzie wyglądało zwiedzenie świata. Tak będzie wyglądało zwiedzenie świata. Przyjdzie ktoś z pięknymi słowami, przyjdzie ktoś, kto będzie potrafił robić cuda, nie wiem jakie, może ekonomiczne tylko, może militarne, nie wiem, jakieś cuda. I ludzie pójdą za nim. I ludzie pójdą za nim. I dadzą się zwieść. Nie chodzi tylko o to, czy ktoś twierdzi, że narodził się z Boga, ale że naprawdę, naprawdę narodził się z Boga, narodził się z Jego Słowa i postępuje według Jego Świętego Ducha. Jeżeli Bóg pozwala na istnienie takich ludzi jak Diotrefes wcześniej, to dlaczego? W zborze taki człowiek jak Diotrefes? Dlaczego? No, zawsze Pan Bóg tak robił, że było pewne sito, pozwalał tym istnieć, tym fałszywym prorokom, sito, które, przez które jakby przechodziliśmy wszyscy i przechodzimy ciągle. Czego będziesz słuchać bardziej? Kogo będziesz się trzymać? Za kim pójdziesz? Za błyskotkami? Czy pójdziesz za prawdą, która może być bolesna, trudna, która może cię naprawdę doprowadzić do więzienia, do cierpienia, do śmierci samej? Ale mówisz, wiem, komu zawierzyłem, wiem, za kim pójdę i za nim idą ci, którzy należą do Boga. Tak, więc bezpieczeństwo jest tylko przy ludziach prawdy. Bezpieczeństwo jest tylko przy ludziach prawdy. Stąd zbór jest taki ważny. Zobaczcie, no, Korach też w zborze zgromadził ludzi wokół siebie. Mojżesz, Pan Bóg mówi przez Mojżesza, odsuńcie się od niego. Ziemia się rozstąpiła, pochłonęła ich. Wokół kogo i czego się gromadzisz? To naprawdę nie jest takie obojętne, kogo słuchamy i za kim się opowiadamy. Boży człowiek może stracić swoje życie dla wiary, ale nie straci swojej pozycji jako mąż, jako żona, jako przyjaciel. Nie przestanie być uczciwy. Nie przestanie zabiegać o czystość duszy, ducha i ciała. Nie przestanie zabiegać o wdowę i sierotę. Boży człowiek nie ma zmiennej etyki. Nie ma etyki, która się zmienia w miarę tego, co mu się opłaca, a co nie. Drugi Koryntian 5,17. Oj, a ta jestem tutaj, dobrze. Drugi Koryntian 5,17. Czy ktoś pamięta na pamięć? To jest taki werset, który koniecznie trzeba znać. Ja mówię, będziesz leżał w szpitalu i to się sprawdziło, naprawdę. ktoś leżał w szpitalu i on nie był w stanie nic sam zrobić. I on mówi, czy znasz Biblię na pamięć? On mówi, nie znam. No, Ojcze nasz, albo właśnie 2 Koryntian 5:17, tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, stare przeminęło, to wszystko staje się nowe, tak? Czy znasz Biblię na pamięć? Ja nie mówię o tym, że trafisz do więzienia, tak też może być. I co będziesz pamiętał? Jeżeli nie będziesz miał w sobie Bożego Słowa, co będziesz pamiętał? Ale o co mi chodzi z tym wersetem? W tym wersecie chcielibyśmy widzieć to w taki sposób. Ja to tak widziałem nieraz. A, jest nowym stworzeniem. Hokus pokus, takie pstryk i on już jest nowy. Wszystko jest idealnie. Tak? No nie. Ta prawda będzie cię kosztowała i ta prawda będzie tak jak z kołem garncarza i piecem garncarza. Tak? Na kole garncarz wygniata tą glinę. W piecu tą glinę wypala. Więc to nie... Oczywiście stajesz się nowym stworzeniem, ale Bóg będzie cię ugniatać. Bóg będzie cię wypalać. Bóg będzie cię doprowadzać do tego, żeby na tobie było wypisane, że stoisz w prawdzie i prawda opowiada się sama za tobą. Tak, cieszyć się dobrym świadectwem w domu, w pracy, wszędzie. Cieszyć się dobrym świadectwem, to naśladować też właściwych ludzi. Pamiętajmy, jesteśmy tutaj tylko gośćmi i pielgrzymami. Nie potrzebujesz na tej ziemi zbudować jakichś wspaniałych pomników na twoją cześć. Nie musisz tego robić, to jest zupełnie niepotrzebne. Ale wystarczy, że twoje dzieci i wnuki będą wspominały twoją wiarę. Tak? Twoje dzieci i wnuki będą wspominały twoją wiarę. Jak żył mój dziadek, moja babcia, czym się kierowali w swoim życiu, jakie były ich priorytety. Czy prawda za nimi stała? Kogo naśladujesz? Amen.